Nie mamy w Polsce wiele dzieł literackich, o których słyszał cały świat. Jednak literacka Nagroda Nobla dla Władysława Reymonta za Chłopów 100 lat temu to monumentalne dzieło wpisała do światowej literatury. Ostatnie kilka lat, głównie za sprawą nowej ekranizacji Chłopów, także w Polsce, przyniosły nowe zainteresowanie tą narodową opowieścią. W ten nurt zainteresowania arcydziełem Reymonta wpisuje się Archiwum Państwowe. Organizując wystawę Chłopi w archiwum, i w dodatku pokazując ją w Międzyzdrojach podczas, uwaga, inauguracji Festiwalu Gwiazd. Na wystawie zestawione ze sobą kadry z najnowszej ekranizacji słynnej powieści oraz archiwalia z zasobów archiwum państwowych, m.in. dokumenty, zdjęcia, szkice, rękopisy i grafiki. Opowiadają one o życiu chłopów na przełomie XIX i XX wieku, o ich tradycji, folklorze, a także o życiu i twórczości Władysława Reymonta oraz o sztuce młodej Polski. W studiu już są nasi goście. Dobry wieczór. Doktor habilitowany Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bartosz Sitarz, pracownik oddziału 5 populacji zasobów archiwalnego w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Archiwum Państwowe na festiwalu, proszę Państwa, to jest niezły, powiedziałabym, numer. Skąd się Wam to wzięło, Panie Dyrektorze?
Ja zacznę od tego, że z gminą miastem Międzyzdroje współpracujemy od jakiegoś czasu już, bo przedtem też mieliśmy taką prezentację publikacji, której współautorem jest obecny tutaj pan Bartek Sitarz i pani Jola Szyłkowska o Szczecińskim Okręgu Armii Krajowej, z tego względu, że ci żołnierze tam się spotykali w Międzyzdrojach przez wiele lat na spotkaniach, na zjazdach żołnierzy kresowych Armii Krajowej.
Wtedy, kiedy jeszcze tak za bardzo nie można było.
I wtedy, kiedy już można było. Natomiast pan burmistrz Mateusz Bobek podchwycił tą ideę wystawy. Natomiast skąd ta wystawa? Sama wystawa jest to wystawa archiwów państwowych. Jej inauguracja miała miejsce w tym roku po raz pierwszy w Łodzi. Po czym ta wystawa zawitała do Piotrkowa Trybunalskiego. Obecnie zaś jest w Koszalinie na rynku miejskim. I później z tego Koszalina trafi do Szczecina, a ze Szczecina jeszcze do Białegostoku. Tak się składa, że właśnie mamy ten rok reymontowski. Powstała ta nowa ekranizacja, tak? Ekranizacja w tej wersji animowanej Chłopów.
Czy wymalowanej, byśmy
wymalowanej,
powiedzieli.
Tak, Reymonta. I te przesłanki zadecydowały o tym, że ta wystawa ma być właśnie w Międzyzdrojach. Takie było życzenie naczelnego dyrektora archiwów państwowych, pana doktora Pawła Pietrzyka, z uwagi na miejsce, na publiczność, na tłumy ludzi. I akurat myślę, że tak ładnie udało się to połączyć z Międzyzdrojskim Festiwalem Gwiazd, za co jesteśmy też wdzięczni zarówno burmistrzowi, panu Mateuszowi Bobkowi, jak również ten ciężar organizacyjny zawsze tego festiwalu dźwiga dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, pan Artur Duszyński. I stąd też ta jakby wspólna idea tego przedsięwzięcia, tej wystawy.
Ostatni rok, myślę, że tak mniej więcej może ostatni no, rok, to książka także Chłopki, która ukazała się na naszym rynku, zrobiła spore zamieszanie, że my zaglądamy jakby trochę w swoje korzenie. Skąd jesteśmy? Skąd się wzięliśmy? I dzisiaj, kiedy czytamy tamtą książkę i kiedy przypominamy sobie Reymonta, to zaczyna nam się trochę inny obraz nas samych ukazywać. Czy są ślady w archiwum właśnie tego naszego, powiedzmy sobie, chłopskiego pochodzenia? Proszę Państwa, ja celowo mówię naszego, nie wiem oczywiście jak Państwo, ale jednak większość naszego społeczeństwa z różnych powodów pochodzi z chłopstwa. Dlatego, że zawsze ich było więcej. Po drugie, wiemy, że i powstania, i kolejne wojny, i także komunizm bardzo zubożył naszą wyższą sferę społeczną. Choć myślę, że najwyższy czas, żebyśmy wreszcie sobie sami dali głos. Czy w archiwum są tego ślady? Czy jednak tylko tych możnych panów? Choć myślę, że po wystawie powinniśmy znać odpowiedź.
Oczywiście w archiwach państwowych można znaleźć informacje o wszystkich warstwach społecznych. Nie da się ukryć, że w czasach, powiedzmy to, dawniejszych, oczywiście te warstwy wykształcone, warstwy posiadające zostawiały po sobie znacznie więcej. No chociażby z racji tego, że chłopi byli tą grupą społeczną, chociaż najliczniejszą, ale nie mającą żadnych praw politycznych.
Dość długo, prawda?
Tak, żadnego majątku, grupą, która nie potrafiła czytać i pisać, tak? Jeśli chodzi o Szczecin, no to oczywiście musimy pamiętać o tej oczywistej rzeczy, że to były ziemie niemieckie w czasach, o których mówimy, czyli epoce Rejmonta, wtedy, kiedy powstali chłopi, więc źródła, jeśli mamy z tej epoki, dotyczą oczywiście wsi niemieckiej, niemieckich mieszkańców tego terenu. Wiadomo, były różnice pewne w poziomie życia między państwami. No, sama Polska też wtedy nie istniała i były duże różnice między zaborami, tak? Między sytuacją ludności wiejskiej, chłopów w Królestwie Kongresowym, czyli pod zaborem rosyjskim, w Galicji, czy też w zaborze pruskim. Natomiast jeśli chcielibyśmy powiedzieć już o naszych korzeniach, no, musielibyśmy sięgać do zasobu archiwów państwowych w tych regionach Polski, z których pochodzimy. Natomiast jeśli chodzi o Szczecin, oczywiście tym źródłem dotyczącym naszego pochodzenia na pewno są akta przesiedleńcze, akta repatriacyjne, jak to wówczas nazywano, tak, bo istniał Państwowy Urząd Repatriacyjny, także jest on doskonałym źródłem do poznania tego, skąd przybyli tutaj nasi przodkowie w roku 45, 46, 47, z jakich regionów, z jakich miejscowości. I no, wtedy się też może okazać, że duża część, czy większość pochodziła ze wsi, bez względu na to, czy osiedlała się tutaj na wsi, czy osiedlała się na przykład w mieście, chociażby w samym Szczecinie.
Jednak tą wystawę, o której mówimy, którą będzie można od czwartku, bo to warto podkreślić, już w czwartek zostanie otwarta, tak? Dobrze pamiętam?
Otwarcie w piątek. Natomiast wystawa już jest. Wystawa już jest. A otwarcie będzie w piątek.
A otwarcie Festiwalu Gwiazd i samej wystawy oficjalnie w piątek. Została przygotowana jednak przez Archiwum Warszawskie, które jednak ma większy trochę, nie chcę oczywiście absolutnie dyskredytować naszych zbiorów, ale jednak te zasoby są tam większe, przygotowane właśnie przez Warszawę. Ale myślę, że kiedy zaczniemy analizować te dokumenty, mam takie wrażenie, panie dyrektorze, że to o to właśnie chodziło. Kiedy zaczynamy analizować dokumenty, które są na wystawie, to dzisiaj ta narracja o naszym chłopstwie może być trochę inna. Jeszcze w porównaniu z filmem, mam nadzieję, że nasi słuchacze oglądali. Jeżeli nie, no to też możemy zaprosić, bo będzie można w piątek zobaczyć film także w Międzyzrojach w Domu Kultury. Więc chodzi też o to, że nie w kinie. Chodzi też o to, że jednak dzisiaj, trochę mając inną wiedzę i przez tą wystawę, no powinniśmy też troszeczkę o sobie inaczej porozmawiać. Ona jest wprawdzie w kontekście filmu, ale nie tylko.
Tak, to się zgadza, albowiem tu mamy do czynienia z taką sytuacją bardzo często trochę idealizacji, tak, tego życia na wsi, tak. Trochę z kolei też pokazywania głównie tych aspektów negatywnych, patologicznych. I myślę, że zawsze, jeśli mamy takie zestawienie dokumentów z filmem, czy to będzie ten film wcześniejszy z 72 roku, czy ten z 2023 roku, to ten obraz wtedy nam się bardziej, że tak powiem, prostuje, no bo też pamiętajmy, że sytuacja, ten film odnosi się, tak i ta wystawa, tak odnosi się do zaboru rosyjskiego, do tych okolic Łowicza, tak, ziemi łowickiej, tak, no sama akcja chłopów toczy się we wsi Lipce. Natomiast ten obraz daleki był od idealizacji, bo to jest przede wszystkim XIX wiek, początek XX wieku, no końcówka, tak? Zakładam, że to jest końcówka XIX wieku. To jest po pierwsze ciężka praca na roli, tak? To są trudne warunki życia. To jest także klasyczne, patriarchalne podejście do kobiet. Też o tym trzeba
pamiętać,
powiedzieć. No przecież jeśli sobie wyobrazimy taką sytuację, tak? Że na przykład, nie wiem, no wtedy na roli, tak? Mężczyźni pracowali 14 godzin, tak, od rana do wieczora, tak, a bardzo często też kobiety, mówię o okresie letnim, czy wiosenno-letnim, oprócz tych prac polowych również tkały przeły, tak, zajmowały się opieką nad domem, tak, gotowaniem, sprzątaniem, często 16 godzin, tak, na 24 godziny kobiety były praktycznie pozbawione wtedy jakichkolwiek praw, a nieposłuszeństwo było karane w domu biciem i to było coś normalnego, tak? To nie było odstępstwo od normy, tak jak dzisiaj, tak? Ale to często była norma. No to ten obraz nie jest takim obrazem idealistycznym i pamiętajmy, że również okres międzywojenny to z jednej strony wielkie nadzieje, bo niepodległość, bo to ten krótki okres Polski niepodległej, ale to też nie była Polska szklanych domów czy pięknych wsi, bo przecież chłop poleski chodził bez butów, tak? Bardzo często mieszkał na wsi, w domach krytych strzechą. Inaczej ta oczywiście sytuacja wyglądała w Wielkopolsce, gdzie ten poziom zamożności chłopa polskiego był większy. Przecież większość polskich chłopów w tym czasie borykała się chociażby z problemem nie tylko biedy, chorób, ale też analfabetyzmu. Więc myślę, że też trzeba odczarowywać tą rzeczywistość i pisać tak jak jest, tak jak o tym pisały źródła historyczne.
Ale też trzeba pamiętać, że myślę, że w tej ostatniej realizacji, ekranizacji pięknej, bo teraz pytanie, na czym się bardziej skupić, to jednak też pamiętajmy, że Raymond, i oni chyba to oddają, może się mylę, że Raymond no, wziął pod uwagę, że już nie ma pańszczyzny i jest jakby nowe kształtowanie się w ogóle stosunków międzyludzkich na wsi. Tam się nowa hierarchia tworzy, tam już jest bogatszy chłop, bardzo biedny, ten, który ma więcej ziemi, ten, który tej ziemi w ogóle nie ma. Także to się też trochę zmieniło i myślę, że u Raymonda to widać i to samo w filmie, chociażby tym ostatnim także widać, choć jest dużo idealizacji, to też powiedzmy sobie szczerze.
Ja myślę, tutaj zgadzam się też z tym, co mówił pan Bartek poprzednio, że też jakby widać to zróżnicowanie, tak, czym innym będzie to, co jest w filmie, to jest wieś na terenie zaboru rosyjskiego, tak? No i tu oczywiście też w obrębie tej sytuacji na wsi jest zamożny, tak? Boryna, jest ta biedota wiejska, prawda? A jeszcze nad tym gdzieś jest pan z dworem, tak? Miejscowy proboszcz, a jeszcze gdzieś wyżej są zaborcy, są urzędnicy zaborczy. Inaczej to wygląda też w Galicji, gdzie mam do czynienia w ogóle z tak zwaną biedą, z głodem ziemi tak zwanej, tak? Bo dzielono tą ziemię, jak już nastąpiło uwłaszczenie w zaborze austriackim, powiedzmy ojciec dzielił między synów, te działki były coraz mniejsze, trudno było na tym wyżyć i często ci ludzie udawali się na emigrację zarobkową, także do nie tylko do Europy, do obu Ameryk. Natomiast stosunkowo najlepsza sytuacja była w zaborze pruskim, gdzie oczywiście walczono z germanizacją, bo przecież Niemcy wykupywali polską ziemię w ramach właśnie tej polityki germanizacyjnej, ale też poziom świadomości był większy. Powstawały towarzystwa oświaty ludowej, tak? Powstawała spółdzielczość ludowa, powstawały banki, które wspierały polskich chłopów zgodnie z zasadą swój do swojego po swoje, więc też warto widzieć to zróżnicowanie i w obrębie wsi, i w obrębie poszczególnych zaborów.
Czy to widać na wystawie? To tak sobie mówimy, bo tak się zastanawiam, czy taka poważna tematyka jest dobra na wakacje. Znam odpowiedź, ale panie Bartoszu.
Wystawa prezentuje oczywiście pewien wycinek, pewien wybór.
No, jest bardziej
nie
pretekstem.
Chcę mówić dokumentów, bo w ogóle różnych materiałów, tak? To są źródła, tak jak pani pytała wcześniej, tak? O te źródła, to są źródła bardziej o chłopach niż stworzone przez chłopów, tak? Bo, ale rzeczywiście już te źródła zaczęły powstawać w większej liczbie ze względu właśnie na rodzącą się aktywność i ekonomiczną, co umożliwiło właśnie zniesienie pańszczyzny. Pewną aktywność społeczną, rodzenie się świadomości narodowej tak naprawdę dopiero wtedy. To się zaczęło w momencie też, kiedy zaborcy, no szczególnie tak Rosja i Prusy zaczęły wynaradawiać, tak, no to w momencie, kiedy trzeba było dziecko posłać do szkoły, no może rosyjskiej, to akurat no niewielki procent chodził do szkoły, ale jeśli chodził to do rosyjskiej, a w Prusach do niemieckiej, no to zaczął się rodzić opór, tak? I właśnie tak jak pan dyrektor wspomniał, spółdzielczość, różne towarzystwa, stowarzyszenia. Także ta aktywność była duża i w związku z tym pojawia się jakaś prasa, tak? Pojawiają się ulotki, które tam też możemy pewien wybór zobaczyć, takich materiałów właśnie ulotnych, plakatów, tak? Bo często na ten oczywiście powiedzmy wymiar obrazkowy, no ale też jednak pewna grupa piśmiennych i potrafiących czytać jest, więc też kierowane do nich, ale też pewne źródła właśnie o chłopach, o ludności wiejskiej, czyli na przykład ryciny, pocztówki. To też jest okres, kiedy rzeczywiście ten folklor zaczyna się tak naprawdę wtedy tworzyć, tak? Wraz z pewnym jednak bogaceniem części warstwy chłopstwa zaczyna się rozwijać folklor, czyli pewne zróżnicowanie, jeśli chodzi o strój ludowy, odświętny, tak, budownictwo, które różnie też wygląda w różnych regionach Polski, zależne oczywiście od warunków naturalnych, od dostępnego budulca, od nie wiem, klimatu chociażby, tak. Coś, co fascynuje zresztą właśnie artystów w okresie młodej Polski. No, pan nie tylko Władysława Reymonta, ale wielu innych, no co widzimy w sztuce, tak, w malarstwie, widzimy u Wyspiańskiego chociażby, tak. Więc no tam też właśnie będziemy mogli zobaczyć i właśnie dzieła artystów dotyczące wsi szeroko pojęte.
Bardzo ciekawą rzecz pan powiedział. Myślę, że dzisiaj to może nawet tego wątku za bardzo nie możemy rozwijać, ale rzeczywiście my zapominamy, że folklor, czyli ta moda, jak się dane regiony ubierały, to też nie są zamierzchłe czasy średniowieczne, tylko to jest tak naprawdę chyba, jeżeli to pan proszę mnie tutaj powtórzyć, poprawić, jakiś XVII-XVIII wiek, to się też dopiero zaczyna kształtować. To ta moda wiejska to nie jak tak się nam wydaje, że ona była już tam od Mieszka I, tylko ona się też kształtowała wtedy, kiedy ta świadomość wiejska, no myślę po uwłaszczeniu jakoś to się zaczęło kształtować, prawda?
Dopiero wraz
nam się wszystkim wydaje, że to dużo wcześniej było.
Z możliwością jakiegokolwiek zarobku, z możliwości sprzedaży swoich plonów, jednocześnie zakupu pewnych surowców w mieście, na przykład
na targu.
I to
na wystawie,
tak?
Też troszkę widać, prawda? Jest to, że ta świadomość samych siebie chłopów, no być może nawet przez pośredników pokazywana, ona była, ona zaczęła tworzyć się.
Tak, tak.
Widać? Na tej wystawie to?
W jakimś stopniu na pewno będzie można to zobaczyć. Tak? No jest to oczywiście ograniczone, wiadomo, objętością, różnorodnością materiału, także...
Ale no, nie jest, takie, jest to, nie, wystawa nie jest taka aż tak poważna, tak, powiedzmy tak, no bo skoro mamy tam planszę dotyczącą na przykład, nazwijmy to, procesu wyjścia za mąż, tak? Więc jest to jakby to też dla ludzi, tak jak to wyglądało, no i że no ci swatowie, tak, najpierw, tak, później dyskusja o tym, jaki ma być posag panny młodej, z jakiej rodziny, to często, no powiedzmy sobie też, to była bardzo często transakcja ekonomiczna. No tak trzeba powiedzieć, niestety, tak?
Joanna Kuciel-Frydyszak w swoich Chłopkach pisze, że to nie była bardzo często, tylko najczęściej.
To
najczęściej.
Z miłości
to było bardzo rzadko i
wyjątkowo. Jak to mówili, miłość przyjdzie później.
Czasami przychodziła, czasami nigdy nie przychodziła.
Czasami nie przychodziła, tak.
Ja myślę, że tutaj akurat ten wątek jest bardzo wspólny z wyższymi sferami. Oni też tam dokładnie to samo robili, że miłość była czymś naprawdę rzadkim i wyjątkowym. I rzeczywiście te transakcje były tam obecne. No, z tego wynika, że my w trochę lepszych czasach żyjemy, że te nasze babki i przecierpiały swoje, a nam już trochę łatwiej.
Ja myślę, że wtedy przecież funkcjonowało pojęcie mezaliansu, tak? Że to w odniesieniu, no chłop o takim pojęciu nie wiedział, ale też je stosował, czyli no bogaty chłop raczej z taką bogatszą chłopką, natomiast wśród tych warstw szlacheckich czy arystokratycznych, no to nawet przecież mamy w lalce, tak? Prusa, tak, że jest to zrujnowana, powiedzmy, rodzina arystokratyczna, no ale ona nie chce się wiązać z jakimś tam kupcem, tak, który mimo wszystko jest zamożny. A dzisiaj chyba tak mi się wydaje, tak jak patrzymy na te rodziny królewskie, na koronowane głowy, no to chyba już pojęcie mezaliansu nie funkcjonuje, tak myślę.
No przynajmniej w takim wymiarze jak kiedyś. Zapytałam, czy ta wystawa jest też taka dobra na wakacje. Panie dyrektorze, jak pan sądzi?
Ja myślę, że jest, bo to nie jest tak, że my jakby przedstawiamy suche daty i fakty, tylko robimy to w otoczce tych materiałów, dokumentów archiwalnych. Staramy się, tak jak popatrzyłem, że jeśli chodzi o tą treść, ten opis, że jest to napisane w miarę prostym, komunikatywnym językiem, więc czy przy pochmurnej pogodzie, czy wracając z plaży, jest to dobrze usytuowane, bo to jest na Promenadzie Gwiazd, dosłownie tam, gdzie się mieści punkt informacji turystycznej. W Międzyzdrojach można rzucić, że tak powiem, okiem na tą wystawę i wzbogacić swoją wiedzę na temat obyczajowości tego życia codziennego chłopów wówczas.
Czyli strój plażowy państwu, archiwum państwowemu nie przeszkadza strój plażowy przy oglądaniu wystawy?
No nie, no nie, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś w oficjalnej konwencji tą wystawę, kiedy jedzie
znaczy,
na wypoczynek,
jak ktoś bardzo chce, no to proszę bardzo.
Tutaj jest bardzo blisko zejścia na plażę i mola, także nie obrazimy się, jak ktoś przy dobrej pogodzie będzie strój plażowym oglądał.
To może szybciutko, bo tak spoglądam na zegarek, czas nasz niestety się już kończy, to powiedzmy, jak to będzie? W piątek spotykamy się o 14.30, dobrze pamiętam?
O 14.00
na otwarciu wystawy, ale potem jest jeszcze ciąg dalszy.
Tak, o 14.00 będzie otwarcie wystawy z udziałem zastępczyni naczelnego dyrektora archiwów państwowych profesor Lucyny Harc i inicjatorki tej kuratorki wystawy Magdaleny Wiercińskiej, dyrektor archiwum państwowego w Warszawie. Natomiast o 15.00 w kinie Ewa przy promenadzie z ulicy Bohaterów Warszawy odbędzie się rozmowa pana Tomasza Raczka z Mirosławem Baką, odtwórcą głównej roli,
z Boryną.
Tak, i później też dla zainteresowanych projekcja filmu. A oprócz tego też Archiwum Państwowe w Szczecinie wystawi swój namiot z publikacjami, więc myślę, że to
czyli
jest taka
państwa,
okazja, żeby
w piątek
żeby
zaczynamy
popatrzeć.
Festiwal Gwiazd razem z Archiwum Państwowym. Krzysztof Kowalczyk i Bartosz Sitarz to byli nasi goście. Małgorzata Frymus, Janna Kolmer. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc.